Ekscelencje, księża biskupi, czcigodni kapłani, osoby konsekrowane, szanowni państwo, patron życia rodzinnego, dodałbym tutaj patron kapłanów, patron życia konsekrowanego. Święty Józef spełnił tą rolę właśnie ojca rodziny, człowieka oddanego Bogu bez reszty, dzięki wewnętrznemu rozeznaniu, walce duchowej i dzięki podjętej decyzji, dzięki dokonanym wyborom. My często świętego Józefa traktujemy jak taki gotowy produkt i czasami jakby mało nas interesuje, jak do tego doszło, jak, co stało się, że święty Józef jest tak potężnym człowiekiem i patronem przez całe 2000 lat. Wystarczy krótka refleksja, żeby zobaczyć na podstawie Ewangelii, jak dramatyczne było jego rozeznanie duchowe, jak dramatyczną musiał podjąć walkę, jak dramatyczna była jego decyzja, jego wybór. Tych kilka zapisów, które mamy w Ewangeliach, absolutnie wystarczą. Tutaj nie są konieczne szczegóły, bo znamy jakby końcowy efekt jego życia, ale jeżeli sami staramy się prowadzić życie duchowe, życie modlitwy, to wiemy, że za każdym, chociażby najmniejszym dobrym owocem w życiu duchowym, w życiu modlitwy jest ogromna walka. Dzisiaj dużo mówimy o kryzysie. Kryzysie kapłaństwa, kryzysie życia zakonnego, kryzysie rodziny. Szukamy bardzo wielu przyczyn właśnie ze sfery psychologii, ze sfery socjologii. Przyglądamy się zmianom cywilizacyjnym, kulturowym i oskarżamy. Coś, co jest absolutnie wtórne i drugorzędne. Natomiast nie umiemy, może boimy się, a pewnie jedno i drugie, przyglądnąć się właśnie temu, co jest samą istotą, że każda każde powołanie, stan życia wymaga ogromnego zmagania i ogromnego wysiłku, ogromnej walki. I jeżeli jest właśnie niski poziom rodziny, o tym mówimy bardzo często, nie jest to krytyka. Jeżeli bardzo poważny procent, 40-45% małżeństw zawartych się rozwodzi, a w krajach, nie wiem, chociażby sąsiednich nawet więcej, to przecież to ma jakieś przyczyny. Ponieważ nie chciał Maryi narazić na zniesławienie, zamierzył oddalić ją potajemnie. Uprzedzony przez anioła we śnie, że z Ducha Świętego jest to, co się poczęło, w Maryi podejmuje nowe rozeznanie, nową decyzję. Najpierw jakby odmawia wewnętrznie przyjęcia Maryi pod swój dach jako małżonki i druga decyzja, postanawia wziąć ją pod swój dach. I obie decyzje były bardzo uczciwe. Ale ten proces podjęcia ostatecznej decyzji był przeniknięty modlitwą. Każda decyzja, każde rozeznanie to jest proces. Potrzeba wewnętrznego rozeznania, badania duchów, wynika z faktu wewnętrznego rozdarcia człowieka. Grzech pierworodny nie jest teorią. To jest coś, co towarzyszy nam i czego dotykamy dosłownie od rana do wieczora. Na człowieka oddziałuje świat dobrych i złych duchów, świat ludzkich potrzeb, ludzka historia. Nad człowiekiem bardzo ciąży ludzka historia, historia rodziny, osobista historia, popełnione, nie wiem, grzechy czy inne słabości, ale pośród tego wszystkiego jest łaska. Łaska działa, wbrew, niezależnie temu, kim jest człowiek, jaki jest człowiek. Poważnym problemem współczesnego człowieka jest sposób podejmowania decyzji. Za kryzysem rodziny, małżeństwa, życia kapłańskiego, zakonnego jest kryzys rozeznania duchowego, wyborów, kryzys podejmowania decyzji. I tutaj święty Józef może być dla nas niezwykłym wzorem, patronem. Najważniejsze wybory i decyzje podjęte bez uprzedniego, gruntownego rozeznania są nietrwałe, nie dają oparcia w życiu. Już małe trudności życiowe odsłaniają wtedy braki podjętej decyzji. I to, szanowni państwo, mówię nie z książek, rozmawiając z księżmi, młodymi małżonkami, młodymi osobami konsekrowanymi, które przeżywają trudności, zwłaszcza w pierwszych latach, tuż po święceniach, czy tuż po zawarciu sakramentu małżeństwa. To widać jasno, czarno na białym, widać, że tam brakowało decyzji, poważnej decyzji. Bo człowiek nie myśli o rozwodzie 3-4 lata po ślubie, kiedy podjął naprawdę decyzję. To podejmowanie decyzji na wariata, dosłownie, proszę wybaczyć ten prosty język. Podejmowanie decyzji na wariata, ale to samo jest w seminariach. Naprawdę to samo jest w seminariach. Zwłaszcza wtedy, kiedy, nie wiem, grupa jest silna, mocna, są w grupie jakieś mocne osobowości, wtedy idzie się grupą. Owszem, jeden z poetów mówi, że szli do nieba czwórkami, ale do święcej nie można iść nawet we dwójkę. Każdy musi iść indywidualnie. I możemy sobie wyobrazić samotność świętego Józefa. Samotność świętego Józefa w podejmowaniu tej dramatycznej decyzji. Kogo mógł się poradzić? Kto mógł mu doradzić? Roman Brandstetter przepięknie opisuje zakochanie świętego Józefa w Maryi, ale tylko po to, żeby na tle tego pięknego zakochania zobaczyć szok, gdy dowiaduje się, że jego umiłowana oczekuje dziecka, jest brzemienna, samotność. I szanowni państwo, w podejmowaniu decyzji każdy musi być samotny. Musi być samotny. Właśnie to brak samotności, takiej modlitewnej samotności, sprawia, że decyzje są niedopracowane. To wspieranie się, złe wspieranie siebie, gaszenie wątpliwości, to czasami też dokonuje się w kierownictwie duchowym. Wtedy, kiedy nam zależy na tym, żeby ktoś właśnie podjął taką decyzję, jaką my uważamy, że byłaby dobra, nie wiem, dla zakonu, dla diecezji, dla kościoła, czy Bóg wie, dla rodziny i tak dalej. To wspieranie. Każdy w podejmowaniu decyzji jest sam i musi być sam. Przyznam się, że od kilku lat bardzo uderza mnie samotność pierwszokomunijnych dzieci. On ma 9 lat tylko. On nic jeszcze nie rozumie, mało rozumie, naprawdę mało rozumie. Zwłaszcza jeżeli brakuje wychowania, takiego dobrego, szczerego wychowania rodzinnego, on mało rozumie. A jednak, mówiąc takim językiem obrazowym, prostym, każemy mu wejść do wielkiej czarnej szafy. Tam siedzi Pan w czarnej, w czarnym ubraniu i on ma mówić o najbardziej intymnych sytuacjach swojego życia. Właśnie samotność. Ale w tej samotności rodzi się prawdziwa decyzja. Józef podejmuje rozeznanie. Są takie sytuacje życiowe, z których wyjście każde jest złe. Każde rozwiązanie okazuje się złe. I sytuacja Józefa należała właśnie do takich. Kierując się naturalnym rozsądkiem, decyduje się na takie rozwiązanie nieco pasywne. Potajemnie oddalić, może nawet nie Maryję, ale potajemnie oddalić się. Nie chciał jej zniesławić, nie chciał narazić jej na utratę czci, a być może także na utratę życia. Oddalając Maryję, czy oddalając się potajemnie, broni czci Maryi. A przez to robi wrażenie, że sam jest nieodpowiedzialnym ojcem. Bo przecież któż uwierzyłby tej tajemnicy wcielenia? Decyzja oddalenia się, czy oddalenia Maryi potajemnie, wbrew pozorom jest wyrazem najwyższej odpowiedzialności świętego Józefa. Święty Józef zrobił wszystko, co mógł. Wszystko, co mógł. Znalazł sam rozwiązanie. Modląc się, i możemy sobie wyobrazić, sięgając chociażby do psalmów, w jaki sposób święty Józef modlił się. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Zbadaj mnie, Boże, poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj moje troski. Jestem Twoim sługą. Daj mi zrozumienie, bym poznał Twoje napomnienie. I kiedy człowiek zrobi wszystko, dopiero wtedy Bóg wkracza. Owszem, kiedy człowiek decyduje, towarzyszy mu łaska, ale kiedy nie wystarczy praca łaski i kiedy nie wystarczy nasza osobista praca, Bóg wkracza w sposób nadzwyczajny. Najpierw człowiek musi zrobić wszystko. I dlatego podejmowanie decyzji to ciężka praca. To ciężka praca. To jest bardzo fałszywe założenie. Podoba się mi być księdzem, podoba się mi ta kobieta, podoba się mi być siostrą zakonną, no to będę, bo to mi się podoba. Ale na jakiej bazie się mi to podoba? Co mi naprawdę się podoba? Bo o wiele prawdziwsze jest rozeznanie wtedy, kiedy się mi coś nie podoba. I faktycznie są takie sytuacje. Dawałem rekolekcje wielu alumnom, no, których wręcz wszystko odpychało. Odpychało. I przyznawali się w szczerości serca, przyznawali się, że próbowali, czy są skłonni prowokować przełożonych, żeby ich wyrzucili. Takich nie wolno wyrzucać. Sam sobie pójdź. Sam, weź odpowiedzialność. Weź odpowiedzialność. Sam sobie pójść. Otóż człowiek musi zrobić wszystko. Prawość, prawy rozum, rektoratio podpowiada prawe rozwiązanie. I dlatego święty Józef podjął taką decyzję, bo był prawym człowiekiem. Sprawiedliwość. I gdzie jest to, te braki decyzji, rozeznania? To jest często paktowanie z nieprawością. Wewnętrzne paktowanie z nieprawością. Małe kłamstwa, nieszczerość. Takie skróty różnego rodzaju. Czasami jak przychodzą, nie wiem, młodzi księża czy klerycy, to dobrze, on jest bardzo szczery. Ja mówię, szczerość w rozmowie ze mną to jest tak na 50%, bo ty ode mnie nie zależysz. Ja o tobie nie decyduję, jestem ci życzliwy, ale szczerość tam, od kogo ty zależysz, To jest na 100%. Prawość. Ja się niczego nie boję. Dalej. Ja nie chcę nic robić po swojemu. I święty Józef właśnie był człowiekiem prawym. On nie chciał robić nic po swojemu. Im bardziej skomplikowana i bardziej złożona sytuacja, tym więcej trzeba postawy prawości. I co trzeba robić, kiedy rodzi się kryzys powołania? Na przykład od tak na trzecim, czwartym roku w seminarium, albo kiedy się rodzi kryzys powołania kapłańskiego, czy kryzys małżeństwa. Trzeba zbadać prawość decyzji. Pamiętam taką rozmowę. Młody ksiądz, kilka lat po święceniach i zakochał się. No, tak się zakochał, jak się teraz na wiosnę zakochują bardzo młodzi ludzie, 15-latki. To jest bardzo ludzkie, bardzo piękne. Bardzo piękne. Każde zakochanie trzeba uszanować. To jest bardzo piękne. Ale on odkrył, że to chyba nie jest jego droga. I postawiłem mu takie proste pytanie. Proszę księdza, jutro dopiero, nie dzisiaj. Nie teraz, ale jutro. Proszę przypomnieć sobie, kiedy ksiądz zdecydował, ksiądz po święceniach, że będzie żył w celibacie. I na drugi dzień przychodzi, no wie ojciec, o różnych rzeczach decydowałem, ale że był, że będę żył w celibacie, nie. Właśnie niedopracowana decyzja. Niedopracowana decyzja, prawość. Im bardziej złożona sytuacja, tym konieczna jest większa, głębsza prawość. Druga ważna cecha rozeznania, podejmowania decyzji, wyboru świętego Józefa to jest integralność. To jest jeden, właśnie święty Józef z jego snami, tych snów jest dosyć sporo, jak na tę skąpą informację. Informacja o świętym Józefie jest bardzo skąpa i wśród tych skąpych informacji sny wychodzą jako takie naczelne, jako naczelny temat. To jest temat, który nam się bardzo dzisiaj przydaje. Dlatego, że temu można by poświęcić osobną zupełnie konferencję. Sny w Biblii. Otóż święty Józef odwołuje się do snów w sposób naturalny, prosty, spontaniczny. Gdyby dzisiaj, Alun poszedł do ojca rektora, że śniło mu się, że powinien zostać księdzem. No to oczywiście nie byłoby to zbyt dobre świadectwo dane sobie. Dane sobie. Gdzie jest problem? Problem jest w tym, że nie ma harmonii. W tym rozeznaniu nie ma harmonii, w ogóle w dzisiejszym świecie nie ma harmonii między światem duchowym, światem moralnym i światem psychologii, światem medycyny, że człowiek jest rozbity, I współczesna psychologia w wielu sytuacjach zachowuje się jak pseudopsychologia. Dlaczego? Bo ona przekracza swoje kompetencje, staje się metafizyką, taką antropologią metafizyczną, próbuje ocenić człowieka jakby globalnie. Nie, psychologia może ocenić, rozeznać, zbadać, zanalizować tylko w tym wycinku psychologicznym, a już nie powinna wtrącać się w całą sferę duchowości, a zwłaszcza w całą sferę moralności. I wielu psychologów, którzy lekceważy religię, nie tylko chrześcijaństwo, ale religię w ogóle, daje rozwiązania, które są dla katolika niemoralne. Ja wtedy proponuję coś bardzo prostego, że proszę zaprotestować, proszę powiedzieć, że Pan jest niekompetentny. Bo religia, doświadczenie religijne, doświadczenie duchowe jest dla mnie ważniejsze od komfortu psychicznego. I Pan powinien uszanować to, co dla mnie jest tak ważne. A z drugiej strony często właśnie jako duchowni, jako księża, jako katechecie, boimy się psychologii. Boimy się tego analizowania uczuć. I słyszałem wiele razy coś takiego, To jest bardzo brzydkie wyrażenie. Nie będę grzebał w przeszłości. Jest cały bagaż ciężkich doświadczeń, bolesnych doświadczeń. I człowiek to rzuca do jakiegoś kosza, izoluje i mówi, ja tam nie będę wchodził. A to pracuje, to ciężko pracuje, to ciężko pracuje. Nic nie da się ukryć. Jan Karski dawał wywiad przez pierwsze 35 lat, praktycznie nie mówił o tym, co robił jako emisariusz. Po 35 latach jednemu reżyserowi francuskiemu dał taki wywiad na temat właśnie tej jego wizyty w getcie i w jednym z obozów koncentracyjnych, zanim został wysłany do Anglii, żeby tam jakby opowiedzieć światu o zagładzie Żydów, sam za radą właśnie tych przywódców żydowskich poszedł do getta. I zaczął mówić o tym po 35 latach. Zaczął mówić, rozpłakał się, machnął ręką, ja nie będę do tego wracał. Zmobilizował się i wrócił. Takie doświadczenie, które trwało kilka godzin, siedziało w środku i bolało. I jedna z osób, która go doskonale znała, mówi, że to był najsmutniejszy człowiek na świecie. Człowiek zrealizowany, człowiek głębokiej wiary. Ale właśnie to, że on dotknął tej zagłady i że nie mógł nic zrobić, oskarża się, że był za mały. To siedzi. Nasze doświadczenia w nas siedzą. I dlatego te nasze doświadczenia muszą być przeniknięte Słowem Bożym. I wtedy one nie wpływają źle, one nie wpływają negatywnie. Bo bolesne doświadczenia naszego życia są naszym skarbem. Bolesne doświadczenia naszego życia są naszym skarbem, ale ten skarb trzeba odzyskać. Te bolesne doświadczenia naszego życia to jest jak złoto, ale żeby wydobyć złoto w kopalni, potrzeba ciężkiej pracy, ale to jest złoto. To jest złoto. I właśnie tutaj tak bardzo potrzebna jest dzisiaj ta integralność, integralne podejście do życia, do decyzji. Inna cecha tego rozeznania, badania duchowego, walki, decyzji, to jest nowość. Święty Józef znalazł się w sytuacji absolutnie nowej. Niepowtarzalna sytuacja w historii ludzkości. Absolutnie nowa sytuacja. I ta nowość sytuacji, w której się znalazł święty Józef, zapowiada nowość Ewangelii. Nowość Ewangelii. Ale w pewnym sensie każda sytuacja jest nowa. Każda sytuacja jest nowa. Każdy z nas ma taką sytuację, która jest niepowtarzalna. Z tą nowością wiąże się niepokój. Są takie ikony świętego Józefa, a właściwie narodzenia Jezusa. Maryja spoczywa na łożu w środku ikony. Jakaś służąca trzyma dzieciątko Jezus. A święty Józef umieszczony jest gdzieś w jednym z rogów ikony, jako siedzi taki podparty, smutny, a obok niego jest kusiciel. To jest bardzo głęboki teologiczny obraz, głęboka teologiczna ikona. Czas wyboru to czas kuszenia. Czas wyboru to czas kuszenia. I dlatego wątpliwości to są często pokusy. Wątpliwości to są często też konsekwencje braku prawości. Braku prawości. I z tym wiąże się niepokój. I żeby dobrze rozeznać, trzeba śledzić niepokoje. Trzeba śledzić niepokoje. Trzeba znać swoje niepokoje. A żeby znać swoje niepokoje, trzeba wejść w siebie. Poznanie siebie samego. Ewagriusz z Pontu mógłby tu być dla nas ogromną pomocą. 8 duchów zła, 8 logismoi, które w trakcie historii Kościoła stały się 7 grzechami głównymi, ale według Ewagriusza z Pontu to nie są grzechy główne, ale główne, zasadnicze pokusy. Począwszy od właśnie nadużywania jedzenia i picia, i nieczystości, chciwości, aż po próżność, wyniosłość i pychę. Stawić czoła niepokojowi. I ten niepokój towarzyszy nam, szanowni państwo, indywidualnie i ten niepokój też towarzyszy Kościołowi. Jesteśmy absolutnie w nowych czasach. Prędkość zmian, jakie się dokonują w sferze obyczajowej, w sferze kulturalnej, w sferze politycznej, w sferze społecznej, to przyspieszenie jest takie, że nie nadążamy. I Kościół szuka drogi. I tutaj moglibyśmy śledzić papieży w ostatnim wieku, począwszy powiedzmy od Jana XXIII, jak każdy z nich to były giganty. I to nie przez przypadek Kościół wynosi jednego po drugim na ołtarze, tuż niemal po ich śmierci. Stawić czoła niepokojowi. I to, co robi dzisiaj papież Franciszek, ja tu nie chcę ani go bronić, jest wprawdzie jezuitą, ale to nie ma tu nic do rzeczy, za przeproszeniem. Ja tu go nie chcę bronić, nie chcę go chwalić, ale chcę go zrozumieć. Chcę go zrozumieć. Dlatego, że łatwo jest poddać się takim uwielbieniom i wykorzystać go dla siebie, tak jak to robią media, prawda? Które chcą wykorzystać, dzieli, rządź. Właśnie, żeby mieć wpływ na Kościół, to jednych się chwali, drugich się gani. Nie chcę go ani chwalić, ani ganić, ale chcę go zrozumieć. I przyznam się, że bardzo w tym zrozumieniu tego niepokoju, bo papież Franciszek budzi niepokój. To jest więcej niż pewne. I to budzi niepokój bardzo wielu księży, bardzo wielu środowisk zakonnych, bardzo wielu świeckich. Budzi niepokój. Wierni w Polsce piszą listy do papieża Franciszka w obronie rodziny. To jest jakaś inicjatywa wynikająca, to jest dobra inicjatywa wynikająca z niepokoju. Bardzo pomaga w tym zrozumieniu papieża ostatni wywiad, jakiego udzielił meksykańskiej telewizji Telewiza. On jest opublikowany w ostatnim numerze Osservatore Romana. Każda zmiana zaczyna się od serca, to znaczy od nawrócenia serca. Oto na przykład zamknięte rekolekcje, które odbywam już od 2 lat. Jedziemy tam, do domu rekolekcyjnego, ludzie z kurii, prefekci, sekretarze dykasterii, około 80 osób i przebywamy tam zamknięci, by się modlić i słuchać kaznodziei. Ktoś mnie wyzwie za to. Nie wszystkim się to podoba. Nie wszystkim się to podoba. I papież w dalszej części wywiadu mówi, że takie rzeczy muszą się ujawnić. Jeżeli się coś nam nie podoba, to mówi, trzeba mówić wprost. Mówić wprost. Papież mówi, takich chce mieć współpracowników, którzy mówią wprost w oczy. I mówi tak, nigdy, nigdy, nigdy jako biskup nie ukarałem nikogo za to, że powiedział mi coś wprost. Nowa sytuacja, która budzi niepokój. To nie nam oceniać dzisiaj, co to znaczy, jakie będą owoce, ale to jest próba. To jest próba stawienia czoła tej nowości. Próba stawienia czoła tej nowości. Akcent na symbole. Tak na przykład, kiedy schodziłem po wyborze w windzie, było kilku kardynałów. Wasza świętobliwość musi jechać sam tą windą. Nie, pojadę z wami. A kiedy jechałem, czekał na mnie specjalny samochód, nie, pojadę z wami busem. Nowe gesty, nowe symbole. Oczywiście to nie jest jakby kwintesencja zmiany, nawrócenia i odnowy Kościoła, ale to jest próba szukania nowego języka. I papież, to jest dłuższy wywiad, mówi w kilku miejscach, być może czasami przesadza. Być może czasami przesadzam. Jest świadom tego, że denerwuje być może niejednego. To jest próba. Próba szukania. A kiedy wygłosił te 15, to przemówienie na koniec roku, 15, on mówi, już kończę. 15 pokus, czy 15 chorób. On mówi, że używa zamiennie. Jeden z kardynałów, papież mówi, un cardinale scherzoso, taki żartowniś, prawda, podszedł do niego i mówi tak, jego świątobliwość, mam pójść do apteki, czy się wyspowiadać? Ale ten żart się nie spodobał Franciszkowi. Dwa razy, mówi tutaj w tym wiele, dwa razy powiedziałem, że do spowiedzi. Pójść się wyspowiadać. Styl tego wygłoszenia kazania, może o którym mówił, o tych 15 chorobach czy pokusach, styl nie był zbyt stosowny do przesłania na koniec roku? Nie, przeciwnie. Na koniec roku trzeba robić rachunek sumienia. I powiedziałem to wyraźnie dwukrotnie, trzeba się spowiadać. Gdyż ja chcę, aby wszyscy się spowiadali. Ja chcę, żeby wszyscy się spowiadali. Tak, i to trzeba by tak powiedzieć też czasami. Tak trzeba by powiedzieć. Proboszcz, ale który czuje, że parafianie go kochają, że go lubią. Ja chcę, żeby wszyscy poszli do spowiedzi. I stąd mamy później ten gest. Kilka tygodni później poszedł i uklęknął. Teraz rozumiemy jakby wymowę tego gestu. To jest próba, to jest próba. I musimy podejmować próby. I dzisiaj no, nie możemy, jeżeli chcemy, żeby Kościół w Polsce był żywy, musimy podjąć jakąś gigantyczną próbę, żeby młodzież wróciła do kościołów, żeby młodzież wróciła na parafię. Jeden z moich przyjaciół prowadził religię w jednym z miast na południu. Tak, na południu. I szkoła zmieniła zasady uczestnictwa w religii, zlikwidowano klasy, stworzono grupy. I żeby uczestniczyć w religii, każdy uczeń musiał się zapisać. Przed tą reorganizacją 70% młodzieży uczestniczyło w katechezie. Po reorganizacji tylko 30%. To znaczy oni nie czują się związani. Wcześniej tą jakby siłą przyzwyczajenia szli z uczniami, wszystkimi uczniami na katechezę. Święty Józef, jak widzimy, właśnie w tym swoim niepokoju, w stawianiu czoła temu niepokojowi, w tej żarliwej modlitwie, właśnie w tym decydowaniu, jaki stan wybrać, jak zareagować na tą nadzwyczajną nową sytuację, może być dla nas niezwykłym patronem. I trzeba nam go przedstawiać nie tylko jako wzór taki statyczny, że jest patronem, prawda, nie wiem, prawości, sprawiedliwości, ale trzeba go nam pokazywać jako człowieka żywego, jako mężczyznę, młodego mężczyznę, który zmagał się z przeciwnościami losu. I to, co jest jakby charakteryzuje i co jest rzeczywiście w tej pobożności świętego Józefa bardzo pięknie pokazywane, to jest przejrzystość serca. Przejrzystość serca, czystość serca. To właśnie dzięki tej czystości serca natychmiast mógł odczytać każdy znak, który dawał mu Pan Bóg. I dlatego sen, on nie potrzebował pójść do psychoanalityka, rozważać. Intuicja. Intuicja wiary podpowiadała mu, co to znaczy ten sen. I przyznam się, że te sny Józefa, one mają bardzo głębokie psychologiczne uzasadnienie. Tam, gdzie jest takie pobudzenie duchowe, tam są sny bardzo intensywne. I w czasie rekolekcji bardzo często ludzie przychodzą i chcą się podzielić jakimś snem. Jest to owoc takiego poruszenia, że Bóg przemawia do człowieka, kiedy człowiek jest świadomy i nieświadomy. Że człowiek śpi, a jego serce czuwa. Człowiek śpi, a jego serce czuwa. Co to znaczy czuwa? Czuwa przy swoim Panu, czuwa przy Bogu. Dziękuję bardzo.